Kiedyś przeczytałam w którymś z wywiadów z panem, rozmów z panem, że traktuje pan aktorstwo jako powinność. To jest coś więcej niż zawód?
Znaczy, to jest szansa dla każdego, który jest aktorem, żeby siebie zrealizował w dialogu, bo to od tego jest teatr. Czyli może się wypowiedzieć bardzo osobiście. I teraz w jakiej sprawie? Może tak dobierać repertuar, może tak dobierać wizerunek tych postaci, które tworzy, że będzie miał poczucie, że mówi o czymś ważnym, o czymś istotnym, co go obchodzi i co chciałby narzucić jako temat rozmowy z innymi. Powiedzmy, teatr narodowy. Różnie się go definiuje. Dla mnie osobiście to jest taki teatr, który rozmawia z narodem. Bo z jednej strony mówi się, że to już jest przestarzała forma XIX-wieczna dla pielęgnowania kultury narodowej podczas zaborów, ale to samo w Niemczech oznaczało już zupełnie coś innego, tym bardziej, że tam to było wzbogacone przez takie pojęcie moralische Anstalt, czyli taki zakład, jakby powiedzieć, moralne umoralniania. Niemcy lubią być umoralniani, tak? A National Theatre w Londynie to już będzie ten, który po prostu pokazuje skarby narodowe, to co jest najlepszego i taki przegląd po prostu, żeby coś było dobre. Mnie osobiście bardzo pociąga ta pierwsza wersja i dawałem temu wyraz. Dyskutując jakby z modelem Teatru Narodowego wtedy, kiedy na Placu Teatralnym w Warszawie w 99, 2000, 2002 urządzałem duże, wtedy to nazywałem akcje artystyczne. Dzisiaj już powiedziałbym może nieskromnie, że to jednak były spektakle, bo były bardzo konkretne scenariusze, dobrze dobrane teksty wyselekcjonowane. Na jaki temat? Na przykład mamy teraz rocznicę marca 68 roku. Poprowadziłem aktorów w 30-lecie marca pod pomnik Adama Mickiewicza. Obchodziliśmy wtedy urodziny Adama Mickiewicza, więc taka szopka, takie żarty, ale jednocześnie wspominaliśmy ten marzec, który tam się rozegrał w dużym stopniu pod tym pomnikiem po zdjęciu dziadów. Gustaw Holubek skierował do nas telegram jako pamiętny Gustaw z tamtych dziadów, ale te dziady określiły we mnie wyobrażenie o powinności Polskiego Narodowego Teatru. Więc kiedy po latach znalazłem się w zespole tego teatru i na serio chciałem jeszcze coś dodać w tej sprawie, to w roku 2000 urządziłem zaduszki narodowe, czyli dziady na Placu Teatralnym. Kanwą były teksty z Salonu Warszawskiego, z tego salonu, który w tym roku 2000 nie chciał nadal mówić chociażby o problemach Związku Sybiraków, o ich odszkodowaniach i tak dalej, i tak dalej. Więc to też była forma jednak prowokacji Warszawy, prowokacji Salonu Warszawskiego, bo mnie się wydawało, że dziady już wielokrotnie wtedy wystawiane, ja sam grałem księdza Piotra w inscenizacji Grzegorzewskiego, jakby były ulukrowane poezją, a zabrakło tej wściekłości, pasji Adama Mickiewicza na dziennikarzy, że się im nie chce o tych sprawach pisać. I dlatego zbudowałem scenariusz, w którym pojawili się świadkowie, czyli osoby przywiezione z Sybiru, szef Kongresu Polaków na Syberii, z Tiumenia, Tobolska, z Wilna. Jemu dałem tekst: panie i pokolenie nasze wytracisz do końca. Tak? No to jest problem, o którym on pisał w swoich książkach. Problem inteligencji polskiej, można powiedzieć, aż do dzisiaj w Wilnie. Więc udawało się tam wywoływać sprawy ważne, przemilczane, bolesne. Na przykład przeczytałem 9 tomów wspomnień Sybiraków. W większości zresztą to były wspomnienia kobiet. Jakby mężczyznom się pisać nie chciało. Z tego publiczność tam zgromadzona dowiadywała się, że w latach nie tylko 40. wywożono, ale do 56. roku wywożono z Polski ludzi na Sybir. Więc te tematy mnie osobiście wzruszały, obchodziły, emocjonowały i dawałem im wyraz. Jednym słowem, walczyłem o to, żebym ja mógł osobiście zrealizować swoją wizję do tego, do czego jest Teatr Narodowy i w moim pojęciu aktor. Ten, który chce mówić to, co mu w duszy gra. Bo nie zawsze możemy. Jesteśmy angażowani do różnych ról, albo czasami w serialu, albo gdzieś, z czegoś trzeba żyć. Ale być całe życie tylko na wynajem, to mnie się nie podoba. I dlatego robiłem różne własne takie historie. No, mógłbym tego będę ciągnąć dalej. Sprawy egzystencjalne, sprawy Boga w życiu. Te problemy zawarłem w spektaklu Psalmy Dawida w tłumaczeniu Romana Brandstettera. Wiele lat jeździłem z tym po Polsce. Zacząłem w tych latach, kiedy się opozycyjnie sytuowaliśmy w kościołach, ale te psalmy robiłem i też w różnych klubach studenckich. Także ja sobie takie wynajduję kawałeczki, w których mogę być sobą, zaangażowanym. No, dzięki temu, że byłem 10 lat prezesem ZASP-u, też zobaczyłem ten zawód jakby pomiędzy wieloma innymi zawodami i kulturę, że ona też jest jednym tylko z działów w państwie, dobijając się o interesy aktorów, dobijając się o interesy instytucji artystycznych. I teraz kończąc moją prezesurę w ZASP-ie, staram się uświadomić Polakom, że mają dwa obywatelstwa. Jedno obywatelstwo Unii Europejskiej, a drugie obywatelstwo nasze, polskie, którego nikt nam zabrać nie może, ale to obywatelstwo europejskie możemy stracić. I dlatego zaangażowałem się jako działacz prounijny, ale nie byłbym sobą, gdybym tego nie robił też trochę na sposób aktorski. To znaczy, znalazłem tekst, który powinien być obecny w szkołach, a mianowicie Konstytucja dla Europy 1831 Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego na polu Olszynki Grochowskiej 25 lutego. To był najtragiczniejszy dzień. Zginęło tam przecież w tej bitwie 20 tysięcy żołnierzy, 7 tysięcy polskich żołnierzy. On napisał tekst, który stanowi przedmowę do tej konstytucji, która już mu świtała w głowie, przejmujący tekst, że przecież nie tylko prawa boskie obowiązują, ale też takie prawa, które stanowi człowiek. I że ludy powinny się wziąć, że tak powiem, energicznie do tego dzieła, jeżeli chcą zażywać szczęścia i pokoju na tej ziemi i przekazać ten pokój następnym pokoleniom. No i 3 maja 1831 roku upowszechniono w Warszawie ten projekt konstytucji, Warszawskie Towarzystwo Naukowe, a żołnierze sprzedawali w cenie 25 groszy ten tekst. Zaborca wytrzebił te broszury, trochę się ostało. Jedna z nich znajduje się obecnie w Pałacu Prezydenckim w jednej gablocie obok konstytucji 3 maja. Chociaż ta Jastrzębowskiego nigdy nie była procedowana przez Sejm, tylko w 40-lecie była opublikowana jako wizja polskiego naukowca, młodego kanoniera. I dzisiaj ten tekst jest aktualny. Wiele jego pomysłów spełniło się w Unii Europejskiej. Tak, mamy własną tradycję Unii Europejskiej i taką najpiękniejszą. Taka, która co prawda spiera się z Adamem Mickiewiczem, ale posiada tę samą wiarę w człowieka, idealizm i w to, że możemy opasać ziemskie kolisko jakimś wyobrażeniem pokoju, pracy dla dobra innych, czyli to wszystko, co napisał młodziutki Adam Mickiewicz w Odzie do młodości. Jak się tę odę czyta dzisiaj, ja mając tę 70, i jeżeli dojrzały człowiek bez tej emfazy czyta ten tekst, to tam ja znajduję wspaniałe inspiracje.
Jest pan idealistą?
Ja jestem naiwnym człowiekiem. Kiedyś Gogolewski Ignacy mówi mi, ty jesteś jak dziecko. Ja powiedziałem, i taki umrę. Tak, ja mam taką skłonność. Bez tego nie wytrzymałbym jako prezes zespół 10 lat. Ja zawsze byłem albo drużynowym harcerskim, albo przewodniczącym samorządu. I rzeczywiście spalałem się w pracy takiej, która organizuje innych, organizuje wspólnotę. I byłem serio. Czyli moje wcielenie w Albercika w Seksmisji, z czego jestem najbardziej znany, jest jak najbardziej prawdziwe, bo Julek Machulski obserwował mnie i dyskutował ze mną w ciągu lekcji martwego języka filmu Janusza Majewskiego, kiedy mieszkaliśmy z nim razem w domku kempingowym i tak mu się w głowie urodził taki Albercik na mój wzór.
Powiedział pan, że teatr jest rodzajem rozmowy. Ta rozmowa to tylko stawianie pytań, czy udzielanie odpowiedzi, a może jedno i drugie?
Pod warunkiem, że jest jakaś jedna scalająca myśl, która reguluje reżysersko te wzajemne sensy, które padają na scenie, to my się tylko wpisujemy w ogólny sens, tam nie ma bezpośredniej jakiejś wypowiedzi. I dlatego właśnie robiłem te różne swoje rzeczy, bo chciałem bardziej bezpośrednio mówić. Teatr jest czasami też takim daniem świadectwa, takim, nie wiem, obnażeniem dosłownie bezradności. I ta bezradność ona powoduje, że nie ma imperatywu do rozmowy, nie ma tam agitacji, nie ma propagandy. Jest tylko o odsłonięcie człowieka, ecce homo, aktor jako świadek człowieczeństwa. Powiedzmy, już sztuki Czechowa mają w sobie coś takiego właśnie człowieka, małego trochę, o takich dziwnych, nieuświadomionych pragnieniach, jak to w Wiśniowym Sadzie, czy w Trzech Siostrach, do Moskwy, na jakichś pragnieniach, o jakich niespełnieniach. To jest jedna rzecz, ale w ogóle XIX wiek zostawił nam takie teksty, w których człowiek zaczął rozpoznawać siebie jako istotę też i społeczną, albo taką uwikłaną w życie, uwikłaną w płeć, czy uwikłaną w stosunki społeczne, jak moralność pani Dulskiej. Taki teatr zaangażowany. No, nie ma tutaj nic takiego specjalnie odkrywczego w stosunku do całej historii teatru, bo ta głębia jest oczywiście w antycznym dramacie, to rozdarcie człowieka pomiędzy, no weźmy Antygonę chociażby, tak, to pomiędzy los wskazuje na wybór człowieka, człowiek musi stale wybierać. No i ta główka biednego widza raz ten stronę chodzi i też się sam zastanawia, co by wybrał, a nasi tragediopisarze nie szczędzą tej rózgi, że oto grozi śmierć. I tak jest źle, i tak jest niedobrze. Jeżeli to wybierzesz, to też właściwie jest tak Antygona, skazuje się na albo wieczną hańbę w niej, na poniżenie, że ona sama siebie zniszczy, albo ją zniszczą. I dlatego takie sztuki są wieczne, bo Polak tak, ale człowiek uwikłany pomiędzy prawo, porządek, pomiędzy państwo, a pomiędzy swoje własne intymne wybory zawsze będzie bliski tym wyborom, które dokonywali nasi antyczni przodkowie. Także jest wiele materiałów w literaturze dramatycznej, która pozwala aktorowi przeżyć w poczuciu, że robi coś bardzo ważnego, że się styka z ważnymi problemami i jest narzędziem jakiejś naprawdę istotnej, ważnej rozmowy.
Ta pomyłka, Polak zamiast człowiek, to taka pomyłka freudowska?
Myślę, że freudowska pomyłka, ale naprawdę można by na niej zbudować wiele. A jednocześnie ona odzwierciedla chociażby spór, jaki wiodłem jako kardynał Wyszyński w spektaklu Polacy z Gombrowiczem. Nigdy nie doszło do rozmowy tych dwóch panów, a jednak młody autor adaptacji stworzył taką im szansę już w zaświatach. No i właśnie Gombrowicz, który odziera tego człowieka jakby z tego, że on jest tylko wyobrażeniem Polaka, że to jest to samo, a jednocześnie ten Wyszyński, który właśnie bardziej widzi tego Polaka w tym człowieku. Obaj mają rację na swój sposób, bo tutaj historia nie szczędziła nam tego typu opowiedzeń się po jakiejś stronie. Chciałoby się, żeby oczywiście Gombrowicz miał rację, żeby nie mówić tylko wąsko o Polaku, tylko o ludziach. Ten Jastrzębowski, o którym mówiłem, o tej konstytucji, napisał tak ten tekst, że on jest pozbawiony wszelkiej perspektywy naszego doświadczenia, naszego XIX wieku, zaborów, Kongresu Wiedeńskiego, cierpienia i tak dalej. Mógłby ten tekst stworzyć, jak naukowcy twierdzą zresztą, jakiś Włoch, jakiś Portugalczyk czy Francuz. Tak ten tekst jest wyprany z tej perspektywy takiej wyłącznie polskiej, naszej. No i o to chodzi. Dzisiaj myślę, że wszyscy toczymy ciągle ten spór, czy ta Europa ma być Europą ojczyzn, czy wspólną Europą. Ale co ojczyzną jest? Terytorium, kultura, religia, czy aktualny rząd? I w związku z tym, że kurczy się glob, Szymborska mówi, spójrzcie na siebie z gwiazd. To z wiersza słowa Kasandry. To tak właśnie jest. Już ten człowiek, który skakał z 40 km wysokości, nam pokazuje, że tam można być i zobaczyć kawałek globu bezpośrednio w tym skoku. Coraz mniej miejsca na ziemi, a coraz mniej będzie mieszkańców Unii Europejskiej. Widziałem takie wykresy do 60 roku w proporcjach do innych kontynentów, do innych części świata. Europa musi zrozumieć, że jej rozczłonkowanie tylko przyczyni się do, w moim pojęciu, do jej zguby.
A może Europa nie zasługuje na przetrwanie?
Europa za wszechmiar zasługuje. Jeżeli porównujemy to, co dało chrześcijaństwo światu, to zaowocowało kartą praw człowieka. Mamy jeszcze przecież i kastowe Indie, mamy komunizm w Chinach. Ileż zakątków jeszcze świata jest zdehumanizowanych, gdzie ta demokracja jest pseudodemokracją i dlatego wszelkie formy udawanej demokracji są sprzeczne z ewangelicznym duchem i dlatego autorytaryzm, władza dyktatorska to jest coś, co się nie godzi ani z chrześcijaństwem, ani z kartą praw człowieka.
A jakie widzi Pan największe zagrożenia, jeśli chodzi o kulturę?
Kultura ma obecnie fazę wzrostu. Wreszcie został osiągnięty 1% PKB na kulturę, a nawet więcej u nas, w kraju. Powstało wiele obiektów, infrastruktury, na przykład teatralny. Proszę mi wybaczyć, że biorę to przez ten pryzmat. Weźmy wspaniałą operę, chociażby w Białymstoku. Ileż budynków uzyskało jakby nowe przestrzenie, renowacje i tak dalej. Kultura ma warunki rozwoju. Więc ja bym raczej się zastanawiał nad tym, czy potencjał, który jest olbrzymi wśród polskich twórców, znajdzie swoją widownię, swoich czytelników, swoich odbiorców. Teatr ma takich widzów, nawet takich, którzy potrafią wyjść na ulicę i demonstrować, jak we Wrocławiu, w obronie takiego, a nie innego kształtu teatru, więc wzrasta samoświadomość widzów i praw tego, dla kogo ona jest. Ja oczywiście marzyłem przez lata, wygłaszałem takie teorie, że konieczne jest, aby teatr publiczny miał bardzo określone zadania. Zarówno zadania dotyczące pielęgnowania kanonu, czyli nie może być, że 2-3 słowa ze sztuki wyrwane będą zatytułowane tak samo, jakby cała sztuka. Ale z drugiej strony musi być zawarowane prawo dla eksperymentu, tylko w odpowiednich proporcjach. Dzisiaj przecież żyjemy w epoce, w której można powiedzieć, że wszystko jest sztuką. Jest i takie pojęcie. Jest i takie pojęcie, że każdy jest artystą. Co mnie jako zawodowemu aktorowi z lekka ubliża. No ale powstał Związek Zawodowy Aktorów Amatorów Telewizyjnych. To jest też jakaś część kultury. Natomiast wszyscy ci, którzy twierdzą, że Unia Europejska narzuca nam kulturę multikulti, która niszczy naszą tożsamość i kulturę, mówią nieprawdę. Ponieważ nie znajduje w rzeczywistości, w realiach żadnej formy narzucania i w prawie nie jest zapisana i nic się nie dzieje. Polskie seriale, 32 seriale po polsku. Mogą narzekać ci, których piosenki nie są emitowane w radio, polskie piosenki. No ale to nie jest decyzja urzędników Unii Europejskiej, tylko polskich redaktorów. Oni patrzą, co się opłaca, co się nie opłaca.
Straszna puenta dla rozmowy.
Ja nie wiem, czy to ma być puenta. Puentą jest to, że jestem dzisiaj w Szczecinie po to, aby w Salonie Poezji przeczytać kilka wierszy zaproponowanych przez panią Dorotę Kawecką. Bardzo trafnie chyba wyczuła czas, że warto przypomnieć wielkie słowa Herberta, czy słowa Kornhausera, Julii Hartwig, znaczy poetów, którzy przedzierając się przez czas komuny, przez autorytaryzm komuny, dążyli do wyzwolenia. Każdy na swój sposób, wyzwolenia dojrzałej myśli, odpowiedzialności i wolności przede wszystkim.